Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Pokój wymaga obrony życia i rodziny, przypomniał papież, spotykając się z prezydentami Argentyny i Chile.
Katolicy i Anglikanie będą dyskutować nad moralnym rozeznawaniem w kościele.
W Nowym Sączu odbyła się konsekracja biskupa Andrzeja Jerza.
28 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska. Pokojowy wkład Jana Pawła II na arenie międzynarodowej, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z prezydentami Argentyny i Chile. Cristina Fernandez i Michelle Bachelet przybyły do Watykanu z okazji przypadającego jutro ćwierćwiecza traktatu o pokoju i przyjaźni między obu tymi krajami. Zażegnał on dzięki papieskiej mediacji argentyńsko-chilijski spór graniczny, który groził zbrojnym konfliktem. Po 25 latach można stwierdzić, że to historyczne wydarzenie wydatnie umocniło braterską współpracę Argentyny i Chile, zauważył Ojciec Święty. Oba narody łączy wspólne powołanie do braterstwa, szacunku i przyjaźni. Jest to w znacznej mierze owoc katolickiej tradycji, która stoi u podstaw ich historii oraz bogatego dziedzictwa kulturowego i duchowego.
Sprawa pokoju ma dotrzeć do każdego umysłu i serca, zwłaszcza do tych, którzy, począwszy od piastujących najwyższe urzędy państwowe, powołani są do służby współobywatelom. Wymaga to oparcia się na silnych przekonaniach moralnych, spokoju umysłów, które nieraz są w napięciu i ciążą ku przeciwnym biegunom, oraz stałego dążenia do dobra wspólnego w skali krajowej, regionalnej i światowej. By osiągnąć pokój, trzeba bowiem wdrażać autentyczną kulturę życia, respektującą w pełni godność istoty ludzkiej. Musi się to łączyć z umacnianiem rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Kościół katolicki, prowadzący na ziemi misję Chrystusa, który przez swą śmierć na krzyżu przyniósł pokój światu, nie przestaje głosić wszystkim jego orędzia. Łącząc swe wysiłki z wszystkimi ludźmi dobrej woli, gorliwie zabiega o pokój i zgodę, by wypełnić pragnienia całej ludzkości.
Przed spotkaniem z delegacjami Argentyny i Chile, które odbyło się w sali klementyńskiej, Benedykt XVI przyjął obie prezydent na osobnych audiencjach. Spotkały się także one z kardynałem sekretarzem stanu i z szefem watykańskiej dyplomacji. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podczas serdecznych rozmów przypomniano z wdzięcznością chwalebne dzieło mediacji sługi Bożego Jana Pawła II i świętej pamięci kardynała Antonio Samorę, którzy pomogli obu krajom zażegnać na drodze dialogu długoletni spór terytorialny. W szczególności zauważono, że w ostatnim ćwierćwieczu porozumienie to przyniosło obu bratnim narodom konkretne owoce. Nadal jest ono przykładem i wzorem dla krajów Ameryki Łacińskiej i całej wspólnoty międzynarodowej, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego. Zaznacza się w nim również, że z obu prezydent wymieniono opinię o aktualnej sytuacji międzynarodowej.
Następnie Cristina Fernandez i Michelle Bachelet złożyły kwiaty na grobie Jana Pawła II. Stamtąd delegacje Argentyny i Chile udały się do Pałacyku Piusa IV, będącego siedzibą Papieskiej Akademii Nauk. To w tym właśnie miejscu 18 października 1984 roku przedstawicielom obu krajów przekazano oficjalny tekst traktatu o pokoju i przyjaźni, wypracowany w ciągu prawie 6 lat mediacji. 29 listopada tegoż roku został on podpisany w Pałacu Apostolskim. W jednej z sal Pałacyku Piusa IV kardynał Bertone i obie prezydent odsłonili tablicę upamiętniającą papieskie pośrednictwo w osiągnięciu porozumienia.
Rozpoczyna się nowa, trzecia z kolei faza oficjalnego dialogu między Kościołem katolickim i wspólnotą anglikańską. Informuje o tym opublikowany dzisiaj komunikat końcowy po spotkaniu Komitetu Przygotowawczego obrad Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej ARSIK. Postanowiono na nim, że obrady rozpoczną się w przyszłym roku. Ich tematem będą istotne zagadnienia dotyczące relacji między Kościołem lokalnym i powszechnym oraz sposobu, w jaki Kościół lokalny i powszechny może rozeznawać w jedności właściwe nauczanie moralne. O genezie trzeciej fazy dialogu mówi ksiądz Mark Langham, odpowiedzialny za kontakty z Anglikanami w Papieskiej Radzie do spraw popierania jedności chrześcijan.
Arsic zajmuje się, jak wiadomo, oficjalnym dialogiem między Kościołem rzymskokatolickim i wspólnotą anglikańską. Został on zainspirowany spotkaniem arcybiskupa Ramseya i Pawła VI w 1966 roku. Druga faza tego dialogu rozpoczęła się w roku 1982, kiedy Jan Paweł II przybył do Anglii i w Canterbury ogłoszono wspólną deklarację potwierdzającą wolę kontynuowania prac komisji. Teraz chcemy zainicjować trzecią fazę. Jej celem będzie podjęcie nowych kwestii, które pojawiły się w międzyczasie. Chodzi tu m.in. o święcenia kobiet i praktykujących homoseksualistów, a także o związki jednopłciowe. Zagadnienia te nie będą jednak punktem wyjścia. Wyjdziemy od szerszej kwestii, jaką są relacje między Kościołem lokalnym i powszechnym. Ten temat jest wyzwaniem zarówno dla katolików, jak i Anglikanów. W tym szerokim kontekście zajmiemy się konkretnymi kwestiami. Nie będzie to tylko konfrontacja. Na ten temat można rozmawiać również w sposób pozytywny.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Brukseli po raz pierwszy doszło do roboczego spotkania przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego przy strukturach europejskich księdza Antonija Ilina z sekretarzem generalnym Komesy księdzem Piotrem Mazurkiewiczem. Obie strony podkreśliły historyczność momentu nawiązania współpracy po przyjęciu przez państwa Unii Europejskiej traktatu lizbońskiego oraz konieczność wypracowania wspólnego katolicko-prawosławnego stanowiska prezentowanego na forum unijnym.
Z zadowoleniem przyjęto umieszczenie w traktacie lizbońskim paragrafu 17, mówiącego o regularnym dialogu instytucji unijnych z kościołami i stowarzyszeniami religijnymi. Ksiądz Mazurkiewicz zaznajomił obecnych na spotkaniu duchownych prawosławnych z projektem propozycji przygotowanym przez Komesę. W trakcie dyskusji jej uczestnicy podkreślili konieczność wypracowywania jednego stanowiska kościołów chrześcijańskich, dialogu z Unią Europejską, w szczególności wspólnego świadectwa kościołów prawosławnego i rzymskokatolickiego wobec narosłych w świecie problemów. Według księdza Ilina wypracowanie wspólnego stanowiska w dialogu z Unią Europejską będzie najbardziej efektywne i prawomocne tylko w przypadku wielostronnego współdziałania wszystkich przedstawicieli kościołów działających w Brukseli. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Szkoła z wizją. Pod takim hasłem odbył się w Toledo 10. Kongres Szkół Katolickich. Wzięło w nim udział ponad 700 osób z całej Hiszpanii, reprezentujących środowiska szkolne i kościelne.
Przez 3 dni uczestnicy kongresu zastanawiali się m.in. nad stanem wychowania katolickiego w świecie laickim, zmianami, jakie nastąpiły w społeczeństwie, co zrobić, aby uczniowie, którzy ukończą szkołę, byli kompetentni pod względem zawodowym, emocjonalnym i duchowym oraz jak powinny wyglądać organizacje z wizją. Hasło kongresu podkreśla fakt, że szkoły katolickie mają nie tylko odpowiedzieć na obecne wyzwania, ale powinny przygotować z wyprzedzeniem odpowiedzi na te, które pojawią się jutro, mówi Carlos Ruiz, dyrektor kongresu. Szkoła jest miejscem, gdzie rodzi się społeczeństwo przyszłości i spoczywa na niej duża odpowiedzialność, aby dać mu niezbędne przygotowanie, szczególnie w świecie nieustannych zmian. Chcemy pokazać na tym kongresie, że nasze szkoły katolickie mają wizję przyszłości, że nie zatrzymują się na dzisiaj, ale analizują, studiują i patrzą w przyszłość, ponieważ nasi obecni uczniowie staną oko w oko z wyzwaniami, jakie przyniesie przyszłość, podkreślił Carlos Ruiz. Kongres Szkół Katolickich odbywa się co 2 lata. Jego celem jest debata nad tematami, które budzą niepokój sektora edukacyjnego oraz ofiarowanie niezbędnej informacji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Za przygotowaniem pokoju, a nie wojny między Kolumbią, Wenezuelą i Ekwadorem opowiedzieli się przewodniczący episkopatów tych krajów na spotkaniu w Bogocie. Przewodniczący kolumbijskiej konferencji biskupów zwrócił uwagę, że embargo handlowe nałożone na jego kraj przez rząd Wenezueli szkodzi gospodarce obu stron. Nawiązał on też do wypowiedzi wenezuelskiego prezydenta Hugo Chaveza, który niedawno zacytował łacińskie przysłowie «Si vis pacem, para bellum» – «Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny». Miało ono sens jedynie w czasach pogańskich, które nie znały poszanowania ludzkiej godności, stwierdził arcybiskup Ruben Salazar Gomez.
Przewodniczący episkopatu Wenezueli zapewnił w kolumbijskiej stolicy, że Kościół będzie dążył do porozumienia. W związku z działalnością lewackiej partyzantki w Kolumbii i jej oparciem w Wenezueli, arcybiskup Ubaldo Ramon Santana podkreślił konieczność szczególnej ochrony granic. Natomiast przewodniczący konferencji biskupów Ekwadoru zwrócił uwagę na szkodliwość wyścigu zbrojeń. Jest to odbieranie środków tak potrzebnych naszym szkołom i szpitalom, zauważył arcybiskup Antonio Arregui Jarca.
Można to uznać za wyraźną aluzję do wzmożonych ostatnio ekwadorskich zakupów uzbrojenia.
Zasoby wodne są wspólnym dziedzictwem całej ludzkości, nigdy zatem nie mogą być przedmiotem prywatyzacji czy tym bardziej handlu. Zwracają na to uwagę we wspólnym przesłaniu do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych biskupi Patagonii, regionu położonego na południowym krańcu Ameryki, należącego do Chile i Argentyny.
List do Ban Ki-moona podpisało 10 hierarchów, 2 z Patagonii chilijskiej i 8 z argentyńskiej. Wyrażają oni zaniepokojenie niebezpieczeństwami, na jakie narażony jest ten region, uważany za rezerwuar życia całego globu. Wśród zagrożeń dla przyrody i ludzkiego życia wymieniają projekty związane z kopalnictwem, elektrowniami wodnymi, gospodarką leśną i energią nuklearną. Przypominają, że woda jest darem Bożym dla wszystkich i prawem każdego człowieka. Tymczasem nieraz staje się przyczyną konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych. Nawiązując do często podnoszonego przez Jana Pawła II i Benedykta XVI apelu o globalizację solidarności, biskupi Patagonii wzywają ONZ do wypracowania w możliwie krótkim czasie światowego planu gospodarki wodnej. Zaznaczają, że sprawy wody winno się podjąć m.in. na zbliżającym się spotkaniu na szczycie w Kopenhadze.
Szukając alternatywnych metod medialnych, w warunkach komunistycznego reżimu kubański kościół postanowił otworzyć własny blog. Nosi on nazwę Wierzymy w Kubę. Zgodnie z zapowiedzią episkopatu ma być on miejscem wymiany opinii na temat wiary. Biorąc jednak pod uwagę kubańskie uwarunkowania, administrator bloga zapowiada, że publikowane będą na nim jedynie wypowiedzi w pełni apolityczne.
Obecność Kubańczyków w blogosferze stale rośnie, choć tylko nieliczni z 12 milionów mieszkańców wyspy mają dostęp do internetu. Aby mieć go w domu, trzeba otrzymać specjalne pozwolenie, które udzielane jest bardzo rzadko. Niektórzy korzystają z internetu w pracy, inni czynią to w hotelach, gdzie pobierane są za to horrendalne opłaty rzędu $10 za godzinę. O liberalizację mediów i sieci upomniał się niedawno na Kubie przedstawiciel Watykanu, arcybiskup Claudio Maria Celli. Przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznej Komunikacji zachęcał też kubański kościół, by szukał nowych szans właśnie w internecie. W Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu odbyła się konsekracja biskupia księdza Andrzeja Jerza, którego 20 października Benedykt XVI mianował pomocniczym biskupem tarnowskim. Święceń udzielił ordynariusz diecezji, biskup Wiktor Skworc.
W homilii kardynał Stanisław Dziwisz apelował do nowego biskupa, by ten pomagał diecezjanom przemieniać ich życie, pomnażał świętość i dobro diecezji.
Od dzisiaj w sposób szczególny wpisujesz się w dzieje Kościoła Tarnowskiego. Nieś Chrystusa całej diecezji. Pomagaj ludziom przemieniać ich życie, wyzwalać się ze słabości i grzechu i dorastać do ideałów i postaw zapisanych w Ewangelii.
Na zakończenie uroczystości biskup Andrzej Jerz dziękował wszystkim gościom za obecność i modlitwę.
Doświadczając prawdy, że nasze korzenie istnienia i życia zanurzone są w odwiecznym źródle Trójcy Świętej, pragnę wyrazić moją wdzięczność i synowskie przywiązanie Benedyktowi XVI, który swoją decyzją zawartą w bulli nominacyjnej wprowadził mnie na drogę sukcesji apostolskiej, gdzie w pełni mogłem usłyszeć głos Chrystusa: pójdź za mną.
Na hasło swojej pasterskiej posługi biskup Jerz wybrał słowa na chwałę Trójcy Świętej i Boga Rodzicy. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.